Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Archery. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Culture Map. Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business autorstwa Aaron Meyer jest praktycznym opracowaniem z zakresu zarządzania międzykulturowego. Meyer, profesorka INSAD, analizuje sytuacje, w których kompetentni ludzie współpracują ponad granicami, a mimo to napotykają nieporozumienia dotyczące komunikacji, hierarchii, zaufania lub tempa podejmowania decyzji. Jej celem nie jest opisanie narodów za pomocą prostych stereotypów, lecz dostarczenie języka i narzędzia do porównywania odmiennych oczekiwań w środowisku pracy. Centralnym elementem książki jest mapa 8 skal kulturowych. Obejmują one między innymi sposób przekazywania informacji, udzielania krytyki, argumentowania, kierowania zespołem, budowania relacji i organizowania czasu. Autorka pokazuje, że zachowanie uznawane w jednym kraju za profesjonalne, w innym może być odczytane jako nieuprzejme, niejasne albo nadmiernie sztywne. Publikacja łączy model analityczny z przykładami biznesowymi oraz wskazówkami adaptacji własnego stylu. Jest przede wszystkim przewodnikiem dla osób pracujących w międzynarodowych zespołach, negocjujących z partnerami zagranicznymi lub zarządzających organizacjami działającymi w wielu kulturach. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, OCM, skal jako narzędzie porównywania kultur biznesowych, najważniejszym wkładem Meyer jest model 8 skal, które porządkują różnice mające znaczenie w codziennej pracy.
Skale dotyczą komunikowania, oceniania, przekonywania, przywództwa, decydowania, budowania zaufania, wyrażania sprzeciwu i planowania.
Nie są one rankingiem kultur ani testem wartości ludzi. Służą do ustalenia względnej odległości między sposobami działania dwóch stron.
To istotne, ponieważ kraj nie jest po prostu hierarchiczny czy egalitarny. Sens porównania ujawnia się dopiero w relacji. Frankuski menedżer może postrzegać styl niemiecki jako bardziej uporządkowany w pewnym obszarze, a jednocześnie jako mniej pośredni w innym. Taka perspektywa ogranicza automatyczne ocenianie zachowań według własnej normy. W praktyce mapa pomaga przełożyć irytujące zdarzenie na pytania operacyjne.
Zamiast uznać, że partner nie potrafi podjąć decyzji, można sprawdzić, czy zespół oczekuje szerokich konsultacji przed formalną zgodą.
Zamiast zarzucać współpracownikowi brak szczerości, warto rozważyć, czy krytyka jest przekazywana w sposób bardziej pośredni.
Model nie usuwa różnic indywidualnych, branżowych ani organizacyjnych. Meyer podkreśla jednak, że daje użyteczny punkt wyjścia do rozmowy o nich.
Jego siłą jest połączenie prostoty z możliwością diagnozowania konkretnych tarć, a nie ograniczanie się do ogólnego zalecenia, by mieć otwarty umysł.
Po drugie, komunikacja nisko- i wysokokontekstowa zmienia znaczenie tych samych słów. Skala komunikowania wyjaśnia, dlaczego nawet poprawnie przetłumaczone wypowiedzi mogą prowadzić do błędnych wniosków.
W kulturach niskokontekstowych ważne informacje powinny zostać wyrażone jasno, precyzyjnie i możliwie bez konieczności domyślania się intencji.
Dokumenty, ustalenia oraz instrukcje mają zawierać sens wprost.
W kulturach wysokokontekstowych większa część znaczenia jest osadzona w relacji, sytuacji, wcześniejszej wiedzy uczestników i sygnałach pośrednich.
Milczenie, ostrożna formuła lub brak jednoznacznego potwierdzenia mogą nieść więcej treści, niż dostrzega rozmówca przyzwyczajony do dosłowności.
Meyer nie przedstawia tych stylów jako lepszego i gorszego. Pokazuje natomiast koszt nieumiejętnego łączenia ich w jednym zespole.
Osoba oczekująca jasnego nie może odczytać dyplomatyczną odpowiedź jako akceptację.
Z kolei ktoś przyzwyczajony do subtelności może uznać bezpośrednią prośbę o wyjaśnienie za niepotrzebnie agresywną.
Rozwiązaniem nie jest mechaniczne kopiowanie obcego stylu, lecz świadome zwiększanie czytelności przekazu.
Przy współpracy międzykulturowej warto zapisywać decyzje, potwierdzać rozumienie zadań i wyjaśniać, jakie znaczenie ma użyte sformułowanie.
Jednocześnie należy zostawić przestrzeń na odczytywanie kontekstu, zwłaszcza gdy rozmówca sygnalizuje zastrzeżenia nie wprost. Książka przekonuje, że dobra komunikacja globalna wymaga zarówno mówienia wyraźniej, jak i uważniejszego słuchania tego, co nie zostało powiedziane dosłownie. Po trzecie, krytyka i perswazja wymagają oddzielnych zasad adaptacji. Meyer rozdziela dwa obszary,
które bywają błędnie traktowane jako jeden: udzielanie negatywnej informacji zwrotnej i przekonywanie do własnego stanowiska.
Na skali oceniania analizuje, czy krytyka jest formułowana bezpośrednio, czy łagodzona pozytywnymi komunikatami, sugestiami oraz kontekstem.
Bezpośrednia krytyka może być odbierana jako rzeczowa troska o jakość, podczas gdy w innym środowisku podobne słowa podważają relację i twarz rozmówcy.
Z kolei nadmiernie miękki komentarz może nie zostać rozpoznany jako pilny problem przez osobę przyzwyczajoną do jasnych ocen.
Praktyczna konsekwencja jest prosta: lider powinien wyjaśnić, jak w zespole rozumiane są słowa takie jak dobrze, trudne, czy należy rozważyć poprawki,
zamiast zakładać wspólny kod.
Skala przekonywania dotyczy natomiast tego, jakie argumenty są uznawane za wiarygodne.
Drzwi części kultur ceniona jest logika oparta na zasadach i teoriach. W innych większą moc ma praktyka, doświadczenie oraz konkretne zastosowanie.
Nie oznacza to, że jedna strona jest bardziej racjonalna.
Różni się raczej punkt startu argumentacji i oczekiwana kolejność wywodu.
Prezentacja oparta wyłącznie na danych praktycznych może nie przekonać odbiorców oczekujących najpierw modelu lub ogólnej zasady.
Odwrotnie, abstrakcyjny wywód bez przykładów może zostać uznany za mało użyteczny.
Autorka zachęca więc do projektowania komunikatu dla odbiorcy.
A nie dla własnych nawyków, dobra argumentacja międzynarodowa łączy uzasadnienie, dowody i zastosowanie w proporcjach odpowiadających danemu gronu.
Po czwarte, hierarchia i sposób podejmowania decyzji nie zawsze idą w parze. Jednym z bardziej użytecznych rozróżnień w książce jest oddzielenie przywództwa od decydowania.
Łatwo założyć, że kultura o silniejszej hierarchii zawsze podejmuje decyzje odgórnie, a kultura egalitarna zawsze działa przez konsensus.
Majer pokazuje, że te zależności nie muszą być tak proste.
Skala przywództwa opisuje dystans między przełożonym a podwładnymi, sposób zwracania się do szefa, swobodę kwestionowania jego opinii i oczekiwanie formalnego autorytetu.
Skala decydowania dotyczy natomiast drogi do decyzji, czy inicjatywa jest skupiona na szczycie organizacji, czy konsultowana szeroko.
Oraz czy po ustaleniu kierunku można go jeszcze łatwo zmienić.
Zespół międzynarodowy może więc jednocześnie oczekiwać partnerskiej dyskusji i bardzo stanowczej finalizacji, albo akceptować formalną hierarchię.
Lecz angażować wiele osób w przygotowanie decyzji. Niezrozumienie tego rozdziału rodzi konkretne konflikty.
Menedżer może odczytać długie konsultacje jako brak odpowiedzialności, choć są one warunkiem późniejszego zaangażowania.
Członkowie zespołu mogą zaś uznać szybkie ogłoszenie decyzji za lekceważenie ich wiedzy, nawet jeśli lider działa zgodnie z normą własnej organizacji.
Majer proponuje uzgadniać proces przed rozpoczęciem pracy, kto dostarcza opinii, kto ostatecznie rozstrzyga,
kiedy decyzja staje się obowiązująca i jakie kwestie można ponownie otworzyć.
Takie ustalenia nie likwidują różnic kulturowych, ale czynią je przewidywalnymi.
Szczególnie przydatne jest to dla polskich zespołów współpracujących zarówno z bardziej egalitarnymi partnerami z Europy Północnej,
jak i z organizacjami przywiązującymi większą wagę do pozycji formalnej.
Na koniec, zaufanie, spór i czas tworzą ukryte reguły współpracy.
Ostatnie trzy wymiary mapy dotyczą warunków, które często decydują o powodzeniu projektu poza formalnymi spotkaniami.
Majer odróżnia zaufanie zadaniowe od zaufania opartego na relacji. Pierwsze rośnie dzięki dowodom kompetencji, rzetelności i terminowemu wykonywaniu obowiązków.
Drugi wymaga lepszego poznania partnera oraz czasu spędzonego w mniej formalnym kontakcie.
W środowisku, gdzie dominuje zaufanie relacyjne, szybkie przejście do agendy może zostać odebrane jako chłód lub brak poważnego zaangażowania.
W kulturze skoncentrowanej na zadaniu rozbudowane rozmowy towarzyskie mogą natomiast wydawać się nieefektywne.
Skala niezgody pokazuje, czy otwarty spór jest normalnym elementem dochodzenia do rozwiązania, czy zagrożeniem dla harmonii grupy.
Unikanie publicznej konfrontacji nie musi oznaczać braku opinii. Często oznacza, że sprzeciw powinien zostać przekazany w innej formie lub poza spotkaniem.
Z kolei bezpośrednia debata nie zawsze jest osobistym atakiem. Ostatnia skala, planowanie czasu, przeciwstawia podejście bardziej linearne,
nastawione na harmonogram i sekwencję działań, podejściu bardziej elastycznemu, które łatwiej dostosowuje plan do okoliczności i relacji.
Autorka nie radzi, by bezwzględnie narzucać jeden rytm. Zaleca ustalać kamienie milowe, sposób reagowania na zmianę oraz znaczenie terminów.
Dzięki temu różnice w budowaniu więzi, wyrażaniu sprzeciwu i traktowaniu planu stają się elementami świadomie zarządzanego procesu, a nie źródłem domysłów. Podsumowując,
The Culture Map warto polecić przede wszystkim menedżerom, członkom rozproszonych zespołów, specjalistom prowadzącym projekty z zagranicznymi partnerami,
osobom pracującym w sprzedaży, negocjacjach i działach AR, a także studentom zarządzania międzynarodowego.
Przyda się również każdemu, kto zauważa, że wspólny język zawodowy nie gwarantuje wspólnego rozumienia.
Największą praktyczną korzyścią z lektury jest zmiana sposobu interpretowania trudnych zachowań. Książka uczy, by przed przypisaniem komuś niekompetencji,
braku zaangażowania lub złej woli sprawdzić, czy problem nie wynika z odmiennych norm komunikacji, hierarchii albo relacji.
Daje też podstawę do konkretnych działań ustalania zasad spotkań, formy informacji zwrotnej, procesu decyzji i sposobu potwierdzania ustaleń.
Na tle wielu poradników o pracy międzykulturowej publikacja Meyer wyróżnia się przejrzystą strukturą. Nie poprzestaje na apelach o tolerancję ani na katalogu cech narodowych.
Oferuje 8 niezależnych wymiarów, dzięki którym można opisać konkretne napięcie i dobrać odpowiednią adaptację.
Zarazem zachowuje ważne zastrzeżenie. Mapa pokazuje tendencje, a nie definiuje każdej osoby. To chroni model przed najbardziej uproszczonym użyciem stereotypów.
Wartością intelektualną książki jest właśnie połączenie porównawczego spojrzenia na kultury z pytaniem o codzienne mechanizmy organizacyjne.
Czytelnik otrzymuje nie tylko wiedzę o różnicach, lecz także język do rozmowy o nich bez moralizowania i bez zakładania, że własny styl jest neutralnym standardem.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Erin Meyer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.